Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku, na zakończenie tygodnia, kilka sprawek ze świata, z Polski i z Kościoła. A konkretnie, Donald Trump doczekał się prawie 5-metrowego pozłacanego posągu. I tak z grubsza powiem, o co według mnie w tym chodzi. Tuż po wizycie u Ojca Świętego Donald Tusk ogłasza, że jego uśmiechnięty rząd wprowadzi w Polsce obowiązek uznawania tzw. ślubów polskich par jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Kardynał Fernandez straszy bractwo. Pytanie, czy słusznie, a przełożony bractwa w odpowiedzi kieruje do samego Ojca Świętego bardzo przejmujące katolickie wyznanie wiary. Mecenasem kanału jest kancelaria prawna tradycyjnego katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi widzu, będziesz potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło Sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie odcinka. Zacznijmy, mój drogi widzu, od Stanów Zjednoczonych i nowo odsłoniętego prawie 5-metrowego pozłacanego posągu Donalda Trumpa. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tego wiekopomnego wydarzenia, postawię taką tezę, że pomimo iż pozornie wewnątrz Stanów Zjednoczonych, jak również na zewnątrz, za ich sprawą, na przykład jeżeli chodzi o wojny na Bliskim Wschodzie, dzieje się bardzo, bardzo dużo i jest bardzo, bardzo wiele wątków, to teza, którą chcę postawić, brzmi tak, że niemal calutka klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę żyje aktami Epsteina. Afera Epsteina, jak pewnie większość wydarzeń na świecie, ma wiele różnych stron i różnych aspektów. Natomiast no nie jest błędem również dążenie do pewnego uproszczenia, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę w tej sprawie chodzi. Otóż w wyspie Epsteina chodziło o to, żeby przybyć na tę wyspę, zachęcony przez odpowiednie osoby i spełnić tam swoje najbardziej zwyrodniałe zachcianki. Często wcześniej nieuświadomione nawet zachcianki, ale o tych zachciankach uświadamiają te odpowiednie osoby, podsuwając czy też jakieś substancje, czy też jakieś obrazy, koncepty, ideologie związane na przykład ze zjadaniem ludzkiego mięsa. No wybacz, mój drogi widzu, że o takich sprawach opowiadam, ale to jest tak naprawdę według mnie tło wszystkiego, o czym media mainstreamowe, na przykład w Polsce, próbują Ciebie informować, że tam Iran zrobił to, Trump zrobił tamto, cieśnina Ormuz to, a państwo położone w Palestynie na literkę I zrobiło na przykład w Libanie chrześcijanom tamto. To wszystko oczywiście są bardzo realne wydarzenia, szczególnie dla ludzi bezpośrednio zaangażowanych, często kończące życie lub też zupełnie zmieniające życie, a też wszyscy my, żyjący daleko mimo wszystko od tych bardzo dramatycznych wydarzeń, odczuwamy ich skutki, chociażby jeżeli chodzi o ceny paliw. Tam jest jeden główny gracz, którym jest państwo położone w Palestynie na literkę I, i jego wizja na temat tego, co powinno się dziać z regionem i z całym światem docelowo, czyli absolutna hegemonia państwa na literkę I. Natomiast drugim graczem są Stany Zjednoczone i cała klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych. Wracając, na wyspę można było przybyć i spełnić swoje często nawet nieuświadomione, najbardziej chore i trudne wręcz do wyobrażenia zachcianki. Wszystko to było sfilmowane i następnie taka osoba stawiana była przed następującą alternatywą. Albo rób wszystko, co my ci powiemy i będziesz miał naprawdę całkiem niezłe, po ludzku patrząc, życie na świecie. Będziesz wpływowy, znany, majętny, a nawet docelowo może będziemy stawiać tobie złote posągi. Albo gdybyś pisnął chociaż słówko, to światło dzienne ujrzy chociaż kawałeczek prawdy na temat tego, czego ty się osobiście dopuściłeś, łącznie z nagraniami wideo, no i siłą rzeczy zostaniesz pożarty przez opinię publiczną i prawdopodobnie wylądujesz do śmierci w więzieniu i w wiecznej infamii. Więc taki dylemat, powiedziałbym, dość szatański. Również dość szatańsko brzmi pewien proceder, który teraz wyszedł na jaw, ponieważ akta Epsteina są bardzo, bardzo, bardzo obszerne. Według mnie jest to intencjonalne, żeby tak naprawdę ciężko było przebić się przez te sterty tych różnych, często nie do końca tak naprawdę wnoszących wiele materiałów, natomiast są ludzie, którzy bardzo aktywnie się w to zagłębiają. I jedna z prawd, które wyszła, brzmi dość strasznie, czyli podobno tam nastoletnie dziewczęta, na przykład 14-letnie, były stawiane przed następującą alternatywą. Jeżeli chcesz, aby zakończyło się to, co się tutaj tobie dzieje, wystarczy, że przyprowadzisz koleżankę, która jest nie starsza od ciebie, czyli w twoim wieku albo młodszą, i wtedy tobie przestanie się dziać to, co się tobie działo. I dzisiaj żyje bardzo, bardzo wiele osób bezpośrednio, które brały w tym udział, konkretnie kobiet. Natomiast amerykańska klasa polityczna uznała tę sprawę za sprawę bezpieczeństwa narodowego i robi absolutnie wszystko, żeby w tej sprawie była cisza. Jest taki jeden polityk, nazywa się Thomas Massie, który, uwaga, gdybyś wpisał sobie na przykład, mój drogi widzu, zapytaj którejkolwiek sztucznej inteligencji, czy jest jakikolwiek członek Kongresu Amerykańskiego, który nigdy nie dostał żadnych pieniędzy od AIPAC, czyli takiego wielkiego lobby z państwa położonego w Palestynie na literkę I, które daje politykom pieniądze, szczególnie na kampanie wyborcze, a potem od tych polityków wymaga różnych zachowań, to jeżeli tobie się zechce zadać to pytanie jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, a ona szczerze odpowie, wyjdzie, że jedynym takim członkiem kongresu ze strony republikańskiej jest właśnie Thomas Massie. I on, wydaje się, no postawił sobie za cel, że, jak to się mówi po angielsku szczególnie, to będzie wzgórze, na którym on zginie. Czyli będzie dążył do tego, żeby żyjącym dzisiaj ofiarom zadośćuczynić, chociażby przez to, że na jaw wyjdzie prawda o ich historii. Thomas Massie mówi, że zapoznawszy się z całą sprawą dotyczącą procederów, które odbywały się na wyspie Epsteina, nie ma żadnych wątpliwości, że jakby stopień zła, które tam się odbywał, i skala tego zła absolutnie przewyższa wszystkie inne afery, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, tam afera Watergate, czy też również wagowo przewyższa takie tematy jak na przykład wojna teraz pomiędzy Stanami a Iranem. Sprawa Epsteina rozciąga się na kadencję czterech już, zdaje się, prezydentów i zgodnie z tym, co mówi Thomas Massie, żyje dzisiaj tysiące osób, które są po prostu najzwyczajniej w świecie kneblowane przez system i mainstreamowe media, żeby ich historia nie ujrzała światła dziennego. Dużo ludzi, w tym sam Thomas Massie, nie za bardzo wierzą, że on jeszcze długo pożyje, ponieważ, jak sam mówi, ma naprzeciw siebie bilionerów, to z angielskiego billionaires, czyli po polsku to byłoby miliarderów w dolarach, ze Stanów Zjednoczonych, ale również, jak sam twierdzi, z całego świata. Jest on kontra oni wszyscy. I teraz dopiero wróćmy dosłownie na chwilę do posągu Trumpa. Otóż posąg Trumpa ma niemal 5 metrów, jest to pozłacany posąg, który reprezentuje Donalda Trumpa z tego jakże pamiętnego dnia, w którym nastąpił podobno zamach na jego życie. On cudem uniknął tej kuli, wstał, podniósł pięść i krzyknąwszy fight, 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 no najprawdopodobniej wtedy przypieczętował swoje przyszłe zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Natomiast na uwagę zasługuje chyba fakt, i nie wiem, mój drogi widzu, czy się ze mną nie zgodzisz, jest to kolejny argument za tym, że naprawdę żyjemy w bardzo, ale to bardzo dziwnych czasach. Po tym, jak zostajesz prezydentem Stanów Zjednoczonych, jakby stwierdzasz, że nie ma żadnego powodu, żeby zrobić śledztwo i dochodzenie na temat zamachu na swoje własne życie. Internet, co prawda, zalany jest, zwłaszcza amerykański, szeregiem analiz, z których wynikałoby, że tam nic się nie trzyma kupy w tym takim oficjalnym, jakby oficjalnej narracji, natomiast ty jako prezydent, no ktoś do ciebie strzelał, teoretycznie chciał trafić ci prosto w mózg, ty stwierdzasz, że wystarczy złoty posąg z tą pięścią uniesioną w górę, po co robić śledztwo? Przy czym, żeby było jasne, no nie mogę jako polski youtuber mieć absolutnej pewności, co się tam dzieje w tym śledztwie, czy nie dzieje, natomiast nie wygląda na to, żeby był zainteresowany, żeby cokolwiek na ten temat jeszcze kiedykolwiek miało się więcej jakby przebić do opinii publicznej. O co chodziło tam z tym zamachem na kandydata na prezydenta? I teraz finansowało ten złoty posąg bardzo dużo ludzi, szczególnie były to osoby na literkę Z z kropką oraz chrześcijańscy tak zwani syjoniści. W cudzysłowie mówiąc, poświęcił ten pomnik czarnoskóry pastor, który większość swojego przemówienia w tym dniu poświęcił na to, żeby tłumaczyć, że tak naprawdę to nie jest kult złotego cielca. sam Trump bardzo pokornie przyjął ten pozłacany posąg przedstawiający jego samego, przyjął tłumaczenie, że nie mamy tutaj do czynienia z posągiem, jakimś kultem Złotego Cielca. Natomiast kończąc już tę pierwszą sprawkę, chciałbym, mój drogi widzu, zwrócić Twoją uwagę na następujące fakty. To jest ten szatański jakby dylemat, przed którym stoi tam wielu ludzi. Bardzo możliwe, że wszyscy po tak zwanej prawej stronie, czyli wszyscy republikanie, za wyjątkiem właśnie Thomasa Massie. Czyli z jednej strony oni wszyscy są bogaci, znani i wpływowi. Ja jestem na swój jakby użytek zupełnie przekonany, że Trump i jego cała rodzina stoi dokładnie przed takim dylematem. Albo nadal bądźcie absolutnymi sługusami środowisk na literkę Z z kropką, państwa położonego w Palestynie na literkę I, albo następuje absolutna anihilacja nie tylko polityczna, ale również taka właśnie osobista. A jeżeli z kolei będziesz posłuszny, to będziesz miał prawie 5-metrowe posągi wyglądające jak złote, będziesz miał porównania do Pana Jezusa, bo tak mu mówią ewangeliccy protestanci, syjoniści, że on jest niczym Chrystus w Ziemi Świętej, tam próbując na Bliskim Wschodzie pokonać złowrogi Iran. Natomiast już może, żeby nie przedłużać tej sprawki, teza na zakończenie jest taka. Jest tylko jedna siła na świecie i o tym wiedzą zarówno panowie na literkę Z z kropką już od wieków, nastu wieków, jak i panowie na literkę M, panowie fartuszkowi. Jest tylko jedna siła, której oni nienawidzą i która jest w stanie się przeciwstawić temu, wydawałoby się, złu, które jest swoją skalą tak potężne, że od której strony by się nie próbowało, to raczej się nie ugryzie. I to jest Kościół katolicki. Nie mówię tutaj może niestety o jego współczesnej formie, bo jest w słabej formie, powiedzmy to sobie szczerze, przesiąknięty błędami judeomodernizmu. Natomiast w swojej, kiedy jest w dobrej formie, trwa przy tradycji katolickiej, a prościej mówiąc po prostu przy katolicyzmie, wtedy jest to jedyna siła na świecie, która może się temu przeciwstawić. I może jakimś takim argumentem w tej sprawie będzie to, że prezydent Kennedy był katolikiem. Był to pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który był katolikiem. I on od razu praktycznie zaczął wskazywać na pewne miejsca, w których nie powinny Stany Zjednoczone robić tak, jak chciałoby takie państwo położone w Palestynie, na literkę I. Był tam cały szereg dosyć ważnych punktów, w których on deklarował, że nie pójdzie im na rękę. Nie wiem, czy może jednym z najważniejszych będzie ten AIPAC, o którym wspominałem, czyli to wielkie lobby, które tam działa, lobby z państwa położonego w Palestynie na literkę I, które ma wpływ na wszystkich niemal polityków, że on chce je zarejestrować jako agenta zagranicznego. Jest coś takiego, taka ustawa tam, że trzeba się rejestrować, że jesteś z zagranicy, nie jesteś tak naprawdę amerykańską, ciałem amerykańskim. I wszyscy z zagranicy, którzy coś próbują tam lobobować w Stanach, muszą się rejestrować jako takie ciało zagraniczne, a AIPAC, pomimo że jest wprost z państwa na I, nie musi. On sobie działa jako amerykański. Nie był to w każdym razie jedyny punkt, w którym pan Kennedy chciał działać, nie pomyśli panów na I, został zastrzelony. I to był katolik. A jego następcą był Lyndon Johnson, który już z kolei był protestantem, mocno zarażonym takimi syjonistycznymi jakby zabarwieniami tego swojego protestantyzmu. A zatem swój chłop dla panów na literkę Z z kropką i on praktycznie z dnia na dzień poszedł im we wszystkich tych sprawach na rękę. Zaraz po zastrzeleniu katolickiego prezydenta, nowy prezydent protestant uznał, że wszystkie te sprawy, w których prezydent Kennedy tam wskazywał, że można by postąpić tak czy tak, a to nie podobało się panom na Z z kropką, to już tak nie róbmy. Róbmy tak, jak chcą panowie na Z z kropką. I czemu o tym w ogóle mówię, to chyba po pierwsze dlatego, żeby wskazać, że to jest interesujący wątek z tym, że tak naprawdę tylko katolicyzm to jest coś, co może postawić się temu przepotężnemu molochowi, który dzisiaj opanował świat, powiedzmy, tak to nazwijmy, świat białego człowieka, a po drugie, kiedy, nie wiem, na przykład polskie media będą analizować godzinami, pokazywać w wiadomościach, co się stało tam na Bliskim Wschodzie, czy nie Bliskim Wschodzie, oni zawsze opowiadają o tym tak, jak się z góry dowiedziały, że należy o tym mówić. Czy jakiś TVN, czy Polsat, czy Telewizja Republika, czy TVP powie, że no, na Bliskim Wschodzie dzieją się rzeczy, paliwo dzisiaj jest po tyle i tyle, ponieważ prawdopodobnie pan Trump i calutka klasa polityczna Stanów Zjednoczonych no, nie chcą, żeby na jaw wyszło, że kanibalizm oraz najohydniejsze, trudne do wyobrażenia sobie sceny miały miejsce przez 4 kadencje ostatnich prezydentów i niemalże większość ludzi, która jest zainteresowana trochę tematem, już może się dowiedzieć wszystkiego, co tam się działo, ale szeroka opinia publiczna ciągle ma być mamiona sprawami, którym nadaje się pozór ważności, a jak te nie wystarczą, no to to się zrobi sprawy, które naprawdę no, nie mają pozoru ważności, czyli naprawdę są dojmujące dla ludzkości, czyli na przykład wojna. Więc kiedykolwiek, cokolwiek będziesz słyszał jeszcze o prezydencie Trumpie, mój drogi widzu, a nie pomyślisz od razu o wyspie Epsteina, to znaczy, że chyba no, ktoś skutecznie robi ci zasłony dymne, a po drugie pomyśl o tym, co powiedziałem, o tym, czy jest jakakolwiek inna siła niż katolicyzm, która może się przeciwstawić temu walcowi zła. Tyle w pierwszej sprawce, jeżeli chodzi o świat. Zobaczmy teraz, co dzieje się u nas w Polsce. Jeżeli chodzi o ostatnie dni w Polsce, to no przede wszystkim widać, że Koalicja Obywatelska teraz nagle bardzo mocno zajęła się tematem tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Premier Tusk zaraz po tym, jak był u papieża Leona XIV, teraz ogłasza, co następuje.
Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi opinii publicznej. Chodzi o sytuację małżeństw jednopłciowych, które wtedy, kiedy chcą zamieszkać w Polsce, a zawarły taki związek poza granicami kraju, pochodzą z innego kraju albo mieszkały w innym kraju. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo i w tych kategoriach proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
Więc on tutaj ordynarnie, powiedzmy, powiela narracje takie globalistyczno-marksistowsko-lewicowe, narracje o godności, miłości, szacunku i tak dalej. Nie chodzi na pewno o adopcję dzieci. Od razu po tym pan Gawkowski, spójrzmy sobie na jego wpis, to jest minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska z lewicy. Pisze, że nie tracimy ani chwili. Mój drogi widzu, jeżeli chciałbyś odpocząć od miejskiej dżungli i nacieszyć oczy pięknem stworzonej przez Pana Boga natury, polecamy Ci w ramach akcji Katolik do Katolika po swoje przemiłe miejsce wypoczynku. Rancho Burkatówka to 2 domki położone w miejscowości Poręba na popularnym szlaku turystycznym w malowniczym Beskidzie Wyspowym. 600 metrów nad poziomem morza, z bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, wiadomości do Zespołu Sprawek Okiem Katolika napisali: oddając prowadzenie każdej inicjatywy w ręce Maryi, szybko okazuje się, że to ona jest najlepszym menedżerem, jakiego można sobie wymarzyć. Tak organizuje grafik, dopina pewne sprawy i często działa wbrew naszym ułomnym planom, że ostateczny, wielopłaszczyznowy efekt daleko przekracza nasze wyobrażenia. Domki są poświęcone. Mamy w nich kilka pamiątek rodzinnych, obrazów, symboliki chrześcijańskiej o dużym znaczeniu dla nas. Oddając domki do dyspozycji gości, nie musimy się absolutnie niczym martwić. Uczciwość i troska o cudze mienie jest wpisana w kod genetyczny ludzi prawdziwie wierzących. Każde spotkanie z gośćmi nadaje się na oddzielne świadectwo wiary. Wspaniale jest również wiedzieć, że osoby, które do nas przyjadą, mają podobny światopogląd i podobnie patrzą na podstawowe kwestie dotyczące naszej umęczonej ojczyzny. Szczegóły oferty Rancha Burkatówki wraz z niezbędnymi informacjami osoby zainteresowane otrzymają drogą mailową. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej gospodarzy oraz poczytania komentarzy osób, które odwiedziły Rancho Burkatówkę, znajdujące się na stronie sprawki.pl w zakładce Polecamy w dziale Kupuj u swoich. Wynika z nich, że naprawdę warto skorzystać z tej oferty. Przy rezerwacji zachęcamy do podania kodu SPRAWKI, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Link do strony internetowej Rancza Burkatówki i dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi widzu, na samej górze opisu tego odcinka.
Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dzisiaj nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. I tak dalej. No oni tam świętują, że to wielka epokowa chwila. Lewica ma swoje 3 minuty teraz z tym, że wspaniałe sukcesy odnieśli. Natomiast i on pokazuje tutaj nowy akt małżeństwa. Nawet jak w to klikniemy i tak sobie to spróbujemy, mój drogi widzu, przybliżyć, to nawet na tym zdjęciu, bo chyba jest dosyć wysokiej rozdzielczości, widać tutaj, że jest nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Czyli oni wszyscy patrzą w oczy tam Tusk swoim, no bo Tusk to nie jest do wyborców lewicy, nie? Tusk swoim będzie mówił, że nie chodzi na pewno o takie dalsze kroki. Lewica z jego rządu, facet swoim, będzie mówił, że oczywiście zaraz zobaczymy, co pan Trela jeszcze powiedział u pana akurat Terlikowskiego. W każdym razie zaraz po tym, jak Tusk leci do papieża, wraca, ogłasza, że miłość, godność i wszystko teraz tutaj w Polsce będzie się działo, ponieważ związki tej samej płci będą rejestrowane jako małżeństwa, ale na pewno proszę nie martwić się, że może chodzić o dalszy krok, czyli jakąś tam adopcję dzieci. W tego samego dnia minister z jego rządu zamieszcza nowy akt, no, taki nowy wzór aktu małżeństwa, gdzie jest jak w napisane dzieci zrodzone z tego związku, a do tego jego wpisu odnosi się Tomasz Trela, poseł obecny na 10. kadencję Sejmu z Lewicy, który mówi: miłość i szacunek ponad wszystko. Brawo premierze Gawkowski. To jest odnośnie tamtego, co premier Gawkowski właśnie napisał, że wczoraj podpisałem projekt rozporządzenia i tak dalej. Tomasz Trela wystąpił również u pana Terlikowskiego, gdzie był zapytany, czy poprzestajemy na tym, że będziemy to nazywać to małżeństwem, czy też może kroki dalsze w stylu adopcja?
Małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja
to jest
dzieci
kolejny,
przez pary.
To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
Najpierw, a potem?
Najpierw załatwmy tę sprawę.
Ja, panie pośle, ucieka pan od odpowiedzi.
Nie, dlatego, że wie pan...
Jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem w wielu krajach zachodnich.
Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce.
I teraz powstaje bardzo ważne pytanie, czy jest w Polsce chociaż jedna osoba, która powiedzmy ma problem z wizją adopcji dziecka przez taką parę, ale jest uspokojona przez to, co mówi premier Tusk. No trzeba ludziom, jak się kochają, to dać godność, miłość, tam wykazać szacunek i żeby się czuli, to trzeba. Ale nie będziemy szli w adopcję dzieci. I ta osoba łyka to. Czy jest chociaż jedna taka osoba? Jestem ciekaw, mój drogi widzu, jak to ocenisz? No, jeżeli jest, to trochę brak słów. Osobiście myślę, że jest niestety sporo takich osób, a kiedy za rok, dwa, trzy, pięć te środowiska, zaraz do tego dojdziemy, nie będą rządziły przez prawdopodobnie zaraz po następnych wyborach. Natomiast gdyby jeszcze kiedykolwiek wróciły znowu, co nie daj Panie Boże, do władzy, to będą kontynuować całą tą sprawę, aż kiedyś oczywiście, kiedy będzie klimat polityczny pod to, postawią taką sprawę przed polskim społeczeństwem, że no tak, no dziecko, oni chcą dziecko chce mieć domek, na zachodzie to jest standard. W każdym razie w cieple, wątpliwym cieple całej tej sprawy postanowił również ogrzać się niedoszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, czyli pan Trzaskowski. Na swoim kanale YouTube'owym zamieścił następujące oświadczenie.
Znaleźliśmy tę drogę precedensową, dzięki czemu ta transkrypcja mogła być wydana. Wielkie podziękowania oczywiście dla wszystkich tych, którzy wykazali się determinacją i walczyli o to, żeby prawa osób LGBT mogły być realizowane.
Wydaje mi się, że również należałoby tutaj wskazać na szczyty hipokryzji, że to jest jednak problem, że społeczeństwo polskie przyzwyczaja się do tego, że absolutna hipokryzja jest dopuszczalna wtedy, kiedy próbujemy walczyć o jakąś tam naszą sprawę. Bo kiedy przy rządzie rządził PiS, to te środowiska praktycznie nie było wypowiedzi, żeby nie mówiły, że konstytucja. Konstytucja, konstytucja, konstytucja. Teraz, kiedy na przykład robią ten cały cyrk z niby małżeństwami jednopłciowymi, no to jakby stają wprost w sprzeczności z polską konstytucją. Przedkładają jakieś orzeczenia jakichś tam tęczowych środowisk z Unii Europejskiej nad polską konstytucję. I znowu, czy jest w Polsce chociaż jeden wyborca Koalicji Obywatelskiej, który ma error, nie? Że była ta konstytucja, to logo nawet taki konstytucja i wszędzie, że ta konstytucja. I teraz w konstytucji jest napisane, że małżeństwo to jest związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, a my teraz nazywamy małżeństwem związek na przykład dwóch panów.
Konstytucja to nie jest regulamin, to są główne założenia tego, jakim krajem jesteśmy. W konstytucji zapisane są nasze główne prawa i te prawa w tej konstytucji są zapisane, więc nie wiem, co by tam można było poprawiać, ale można o tym myśleć i rozmawiać tylko z ludźmi, którzy szanują ten dokument. W tej chwili konstytucja w naszym kraju niestety przez część polityków jest traktowana jako dokument bezużyteczny, więc z takimi ludźmi jest bardzo trudno rozmawiać.
Czy są takie osoby, które mają ten dysonans i nie zakopują tego od razu gdzieś tam w dalekie głębiny swojej podświadomości, czy tylko tak wyciągają wnioski, że aha, czyli no jednak mam do czynienia z jakimś tam ordynarnym kłamcą. Dobrze. Również pan Trzaskowski w serwisie X zamieścił następujący wpis. Tutaj napisał: transkrypcja sporządzona i osobiście wręczona, pierwsza w Polsce, zgodnie z zapowiedzią. No, facet jak mówi, tak robi. Włodzimierz Skalik, poseł z Konfederacji Korony Polskiej, akurat tutaj na samej górze jego komentarz: hańba wam. Wbrew konstytucji, wbrew ustawom, absolutnie poza prawem. Bardziej cenicie zagraniczne, obce nam sądy niż własne. Kiedyś nazywano to targowicą. Dziś jesteście jej kolejnym wcieleniem. Eurosowieciarzami z Platformy Obywatelskiej. Zostaniecie za to rozliczeni. Trudno powiedzieć, czy w istocie będą rozliczeni, powiedzmy na ziemi. Ewidentnie, jeżeli się nie nawrócą i nie wyspowiadają i nie odpokutują swoich grzechów, no to będą za to rozliczeni po śmierci. Natomiast zaraz po tym wpisie pana Trzaskowskiego również takie konto dwóch panów, właśnie pan Jakub i pan Dawid. Tutaj tak to wygląda, takie konto. Najsłynniejszy akt ślubu w Polsce. Mamy pierwsze małżeństwo jednopłciowe w naszym kraju, wykrzyknik. Gdyby ktoś powiedział mi, że tutaj jako publicysta, który mówi jakoś tam ma zacięcie katolickie, powie kiedykolwiek, że to jest jednak wszystko zasłona dymna, że to są, oczywiście to są krytyczne sprawy, co w polskim prawie będzie nazywane małżeństwem. Natomiast no, na dłuższą metę te transkrypcje teraz niewiele zmieniają, zważywszy, że najprawdopodobniej całe to środowisko tęczowo uśmiechnięte straci władzę za około rok. No i daj Panie Boże, ci co po nich przyjdą, to anulują te wszystkie brednie. Tutaj oczywiście no, taki skrót myślowy jakby użyłem, że rząd i osoby, które są w tym momencie u władzy, mają wpływ na sądy, co teoretycznie podważa całą niezawisłość sądów. Natomiast no, wydawałaby się ona kompletną fikcją w naszej ojczyźnie, więc załóżmy, że będą jakieś ruchy, które to odwrócą. Sprawą o wiele ważniejszą obecnie, a dużo mniej taką rozpalającą wyobraźnię i opinię publiczną, to jest, mój drogi widzu, swoją drogą ciekawostka taka, powiedzmy. Jak ciężko jest zainteresować opinię publiczną tak w jej oczach zupełnie nieogarnionym i rozciapkanym i niekonkretnym tematem, jak na przykład dług publiczny. Od czasu, kiedy Tusk doszedł do władzy, dług publiczny Polski, zresztą sprawdzę, bo często się mylę przy tych liczbach, one są dosyć absurdalnie duże, teraz chyba to jest 2,4 biliona, czyli 1000 miliardów. To jest absolutnie abstrakcyjna oczywiście kwota, nic dla nikogo nie znaczy, dużo łatwiej tam nawrzucać jednopłciowym panom. To jest takie rozpalające, że to jest teraz ważne. To zaważy o przyszłości Polski. Nie? To, że od momentu, w którym Tusk został premierem, dług publiczny, ten taki EDP to się nazywa, czyli pełny dług publiczny, już tutaj sobie sprawdzę, bo są oczywiście różne dane, ale te są z Ministerstwa Finansów i GUS. On wzrósł zaraz pod koniec 2023, kiedy oni obejmowali władzę, wynosił 1,7 biliona. To tak samo nic nie znaczy dla zwykłego człowieka Kowalskiego jak 2,4 tam biliona. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że jest to przepotężny wzrost. Czy teraz to warto w ogóle policzyć? Niech ktoś policzy. Albo ja, powiedzmy, jednak policzę, od 1,7 biliona, co nic nie znaczy dla zwykłego Polaka, do 2,4 biliona, a teraz to jest chyba więcej, bo 2,4 to jest chyba na koniec ubiegłego roku. No to jest wzrost o ponad 40%. To kompletnie nie rozpala wyobraźni, zdaje się, nikogo w Polsce. Mamy, co tam jest, Fame MMA. Jacyś tam celebryci coś zrobili, pani na Eurowizję pojechała. Pani Maja Ostaszewska, która jest za prawami zwierząt, jednocześnie reklamuje jakieś torebki z czystej skóry, zdaje się, zwierzęcej. No ale to są sprawy, które można ludziom pokazać i robić wokół nich jakąś aferę. Ktoś z kimś zerwał. To są oczywiście tematy zupełnie nieistotne. Potem są tematy no dość istotne, jak na przykład te małżeństwa jednopłciowe. Jest to wprost zaprzeczenie prawu Bożemu, niszczenie w umysłach ludzi tego, czym jest małżeństwo. Być może nie, już zostawmy umysły tych obecnych dorosłych, bo oni tam już ci, co myślą, że to jest małżeństwo, to już mają tak zepsute umysły, że może ciężko mówić o psuciu. Natomiast są przyszłe pokolenia. Jeżeli twoja własna ojczyzna będzie w prawie rozpoznawać małżeństwo w sposób niezgodny nie tylko z prawem Bożym, ale również z własną konstytucją, no to jest to oczywiście problem. Natomiast no jest to takie zagadnienie, że każdy tam lewicowiec będzie krzyczał, że zwycięstwo, że ważne dla nas sprawy się tutaj wydarzyły. Każdy prawicowiec będzie mówił hańba i straszne rzeczy się dzieją. Dodatkowo nad tym wszystkim jest taka no ewidentnie dla powiedzmy prawicowców narzucanie woli spoza państwa, czyli przez Unię Europejską, której nagle jakieś orzeczenie jest ważniejsze niż nasza konstytucja. Można strasznie rozpalać temat. A jak rozpalić wyobraźnię przeciętnego Polaka tym, że dług publiczny Polski wzrósł o ponad 40% za czasów Tuska? Nie wygląda to jak po prostu taki błąd w sztuce. No bo ups, to są setki miliardów złotych. Kredyt, są różne dane na ten temat, u kogo jest to zadłużenie. Ja na swój taki prywatny użytek oceniam, że tam do 40% to jest u zagranicy. Chociaż oficjalne dane mówią, że ten niby zagraniczny to jest tam 20-30%. To jest u zagranicy. Każdy, kto udziela kredytu, to tak jak bank. No bank posunie się do wszystkiego, żeby ci udzielić kredytu, bo na tym zarabia. Więc wszyscy, nawet jeżeli przyjąć, że to jest tylko 30% tego długu jest u zagranicy, fundusze zagraniczne i tak dalej, ja myślę, że to jest więcej niż 30%, no to jest niesamowite, to są setki miliardów, o które ktoś będzie teraz naszym wierzycielem, będzie żarł odsetki z naszych podatków, a docelowo może będzie w różnych momentach wykorzystywał no istnienie tego długu do tego, żeby trzymać nas dalej w żelaznym uścisku. W każdym razie, mój drogi widzu, no dzielę się z tobą pewnym takim swoim ubolewaniem, że jednak im bardziej, debilna jest sprawka, im bardziej nieistotna. Kto z kim zerwał, kto sobie zrobił jakąś operację, kto tam kogo stłukł, nie? To coś tam, czy tam ktoś powiedzmy gdzieś publicznie coś tam się upił, no to jest absolutnie najlepsze. To rozpala wszystkich. Potem, no dobrze, mamy jakąś tam transkrypcję kilku aktów i teraz to ma być wdrażane. To też rozpala, to jest bardzo ważne. No ale już rozpalić właśnie wyobraźnię zwykłego Polaka tym, że Tusk o 40% zwiększył zadłużenie naszej ojczyzny w przeciągu tych w sumie no krótkiego czasu, od początku jak półtora roku. Ja nie wiem, co to w ogóle dla mnie miałoby oznaczać. Myśli sobie zwykły Kowalski, a potem nagle patrzy, że no nie ma kasy, tak? Nie ma kasy. Jest coraz trudniej. Podatki mu wiele zżerają, opłaty mu wiele zżerają, ceny rzeczy rosną, a te rzeczy się łączą bezpośrednio praktycznie. Obciążenia podatkowe z tym, że trzeba również obsługiwać dług publiczny i jego oprocentowanie, bezpośrednio łączy się z tym, ile państwo musi ci zabrać na różne sposoby. Najlepiej tak, żebyś ty tego nie widział, idź oglądać piłkę nożną albo tam Fame MMA czy coś w tym stylu. Więc z jednej strony tak, ta cała sprawa z transkrypcją aktów małżeńskich z zagranicy no jest oczywiście z punktu widzenia katolika dramatem. Natomiast w tym czasie ustawiłbym go dosyć daleko na liście prawdziwych problemów i prawdziwych dramatów, które obecnie dzieją się w Polsce. Jestem ciekaw, mój drogi widzu, co sądzisz o tym, co powiedziałem, że istnieją tematy rozpalające wyobraźnię i istnieją tematy w ogóle trudne, nawet niemedialne. o długu publicznym jest tak niemedialnym tekstem mówić publicznie, że to w ogóle nikogo nie interesuje. To może tyle w tej sprawce. Kolejna również dotyczy pewnego aktu prawnego, który teraz uśmiechnięta koalicja wdraża nam w naszej udręczonej ojczyźnie. Wybacz mi, mój drogi widzu, dopiero teraz zerknąłem na zegarek i zobaczyłem, ile zajęły dotychczasowe sprawki. Chciałem jeszcze mówić o tak zwanym Lex Szarlatan, czyli kolejnym przykładzie tego, jak w jak ordynarny sposób polscy politycy, oni już są nauczeni, według mnie wtresowane to mają, że oczywiście robimy ustawę, która ma swoje bardzo określone cele, ale społeczeństwu przedstawimy, że to są inne cele. I to jest dla nich prawdopodobnie jak oddychanie, robienie czegoś takiego. Lex Szarlatan jest dobrym przykładem na to, natomiast chyba zostawię sobie temat Lex Szarlatan na jeden z kolejnych odcinków, a teraz przeszlibyśmy już do tego, co dzieje się w Kościele katolickim. I tutaj po pierwsze myślałem, czy mówić dzisiaj o tej nocie dykasterii nauki wiary, która już tam ostrzega wiernych bractwa przed schizmą, a pani Agnieszka Huf z Gościa Niedzielnego zachęca czytelników, aby modlili się za bractwo o opamiętanie. I myślałem, że poproszę panią Agnieszkę, zapytam ją, czy byłaby też gotowa podobny apel zamieścić do swoich czytelników, żeby na przykład modlili się o opamiętanie tych, którzy podpisali, to jest taki dziewiąty, zdaje się, jakaś komisja numer 9, końcowy raport kolejnej komisji synodalnej, tym razem dotyczącej nauczania Kościoła o związkach tej samej płci, aktach, powiedzmy, między ludźmi tej samej płci. Chciałem to omówić i zapytać panią Agnieszkę, czy też dołączyłaby się do apelu o modlitwę za opamiętanie tych wszystkich ludzi, którzy stoją za tym synodalnym procesem czytania, co Duch Święty dzisiaj mówi o nauczaniu na temat związków aktów pomiędzy ludźmi tej samej płci. Natomiast myślę, że zarówno to oświadczenie kardynała Całuśnego, kardynała Fernandeza, które wydał dokładnie w dniu 109. rocznicy pierwszych objawień w Fatimie, ten sam kardynał, który całkiem niedawno pouczał katolików, że nie wolno zwracać się do Najświętszej Maryi Panny, współodkupicielko ludzkości oraz pośredniczko wszelkich łask, teraz pisze, co grozi katolikom, którzy będą przy bractwie. I tutaj, chociaż wydaje mi się, że mam na ten temat coraz większe pojęcie, no i też na czymś muszę zgodnie z własnym sumieniem opierać swoją decyzję, aby pozostawać wiernym bractwa. Dla tych, którzy mnie nie znają, być może powiem, że około 5 lat temu trafiłem do tradycji katolickiej i od tego czasu wcześniej miałem wiele, powiedzmy to, przygód z neokatechumenatem, z domowym oazą, czyli ale tą w wydaniu dla małżeństw, czyli domowy kościół, w każdym razie ruch Światło-Życie. Miałem długą drogę jakby w tej swojej wierze, aż 5 lat temu odkryłem tradycję katolicką. Po krótkim okresie ostrej krytyki wobec tych środowisk trafiłem na pierwszą mszę tradycyjną właśnie w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X i od tego czasu no, nie byłem ani razu na nowej mszy od 5 lat. I sam przynajmniej mogę zaświadczyć, że różnica pomiędzy tym, czego tutaj doświadczam przy tradycji katolickiej w porównaniu do tego, czego doświadczałem wcześniej, jest jak picie krystalicznie czystej wody z górskiego źródła do picia wody z kałuży. Jeżeli komuś się bardzo chce pić, to również woda z kałuży zaspokoi jakoś pragnienie. Mówię tylko o subiektywnej opinii, nie twierdzę, że nauczanie katolickie jest jakieś bardzo łatwe, miłe, przyjemne, że przystąp do tradycji, wszystkie problemy się rozwiążą, no ale poniekąd prawdziwe problemy na pewno się rozwiążą, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą Pan Bóg dał człowiekowi, czyli katolicyzm. Wszystko inne, wszystkie podróbki chrześcijaństwa, w tym niestety obecnie panująca w Kościele katolickim herezja judeomodernizmu, no to są podróbki. Prawdziwy katolicyzm to jest tradycja katolicka, to czego Kościół zawsze nauczał. Od około 5 lat jestem wiernym tradycji katolickiej i bardzo sobie ten fakt cenię. Natomiast czy ja jestem autorytetem, żeby rozkładać na czynniki pierwsze zarzuty Watykanu wobec bractwa? Na chłopski rozum patrząc nawet można powiedzieć, ile tam jest przekłamań. czym jest akt schizmatycki, każdy może sobie mniej więcej sprawdzić. Kiedy Watykan rozpoczął w ogóle nauczanie błędne, niezgodne z tym, co zawsze Kościół nauczał, że udzielenie sakry biskupiej jest udzieleniem władzy w Kościele, takiej władzy jurysdykcji, co twierdząc współcześnie nauczający, różni tam mędrkowie, tak naprawdę walą prosto w papieża. Bo kiedyś było oczywiste, że władza kapłańska udzielana biskupowi to nie jest to samo, co władza jurysdykcji, którą dodatkowo papież nadaje. Więc kiedyś nie było nauczane tak, że wyświęcenie biskupa jest nadaniem mu jakiejkolwiek władzy jurysdykcji, tylko otrzymuje władzę kapłańską. A to papież osobnym aktem nadawał jeszcze władzę jurysdykcji, czyli masz rządzić tutaj w tym na przykład miejscu, w tej diecezji. I gdyby ktokolwiek w bractwie stwierdził, że ten i ten biskup ma władzę na jakimś terytorium, władzę jurysdykcji, wtedy staje się schizmatykiem. Natomiast póki tego nie twierdzi, a jest w Kościele instytucja biskupa pomocniczego, który nie ma władzy jurysdykcji i takimi biskupami staną się biskupi bractwa, to nawet jeżeli wykazywać tu, że w tym momencie robią to bez zgody papieża, czy to dobrze, czy to źle, można analizować, ale schizmatyckiego tutaj nie ma nic. No jednakowoż kardynał Fernandez pisze jak wół, że to będzie akt schizmatycki i tutaj też po pierwsze nie czuję się autorytetem, chociaż mi te sprawy wydają się mimo wszystko dosyć proste. Więc może zaproszę kogoś do siebie na kanał, kto zdecydowanie byłby większym autorytetem, aby dokładnie o tym porozmawiać, o istocie schizmy. Po drugie, w tym swoim piśmie kardynał Fernandez, w krótkim oświadczeniu, łączy karę ekskomuniki z przylgnięciem do schizmy, gdzie wcześniej wielokrotnie pojawiały się sugestie, że karę ekskomuniki zaciągnie na siebie bractwo przez sam fakt wyświęcenia tych biskupów, nawet w odłączeniu od pomówienia o schizmę. Więc nie do końca wiem, dlaczego teraz ta ekskomunika miałaby być tylko w związku z przylgnięciem do schizmy, bo schizmy nie będzie, tej ekskomuniki wobec tego również nie będzie, jak również ta druga groźba ekskomuniki ma tę sentencję zaciągniętej na siebie jakby przez bractwo, że bez zgody papieża wyświęca biskupów, no również można w prawie kanonicznym wyczytać jak wół, że istnieje takie coś jak stan wyższej konieczności i nawet jeżeli jego nie ma, to samo przekonanie, że on jest, obniża karę. No to jak najwyższą karę jest ekskomunika, to obniżona kara jest niżej. No więc mi się to wydaje tak proste, że raczej cała ta sprawa w szeroko pojętym świecie katolickim opiera się raczej na zastraszaniu, na emocjach, na niepokoju ludzkim, nie na faktach. Natomiast skoro już kardynał Fernandez napisał takie coś i mocno tak jakby postraszył, to przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X, ksiądz Davide Pagliarani, wystosował do Ojca Świętego wyznanie wiary. I to ten dokument jest czymś tak niesamowitym. No to jest jedno z mocniejszych rzeczy, że czasami jest taka muzyka, że słuchasz i masz ciarki na plecach, a to się czyta. Powiedziałbym, że momentami przechodziły mnie takie pozytywne nasz ciarki na plecach, jak czytałem to wyznanie wiary bractwa. I pomyślałem, że zrobię tak. Link do niego zamieszczę w opisie tego materiału, żebyś, mój drogi widzu, mógł sobie całość przeczytać sam, a teraz zerkniemy tylko na fragmenty. Ojcze Święty, to jest z dnia, dzień po tym, jak kardynał Fernandez wydał tamto swoje oświadczenie jako przewodniczący Dykasterii Nauki Wiary. Ojcze Święty. I tutaj jest wstęp, który myślę, że mój drogi widzu, jeżeli będziesz zainteresowany, przeczytasz sobie sam. Ja zamieszczę link do tego listu w opisie odcinka. We wstępie ksiądz Pagliarani pisze o problemu sumienia bractwa w obliczu błędów i że bractwo próbuje porozumieć się, przedstawić Watykanowi, natomiast Watykan jedyne co ma w zamian to jest karanie prawem kanonicznym i tutaj pada takie zdanie, prawo kanoniczne, może tak odtąd ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, prawo kanoniczne wydaje się być używane nie po to, by umacniać wierzę, lecz by od niej oddalać. Kiedy przeczytałem to zdanie, pomyślałem sobie, jak w ogóle wydaje mi się ta sprawa dzisiaj, bo kiedy w 1988 roku były tamte sakry biskupie, nie było czegoś takiego jak dostęp wszystkich ludzi do internetu. Dzisiaj możemy dużo bardziej tym wszystkim żyć A mimo to wydaje mi się, że bardzo mało jest komentarzy na te tematy, które odnoszą się do sprawy zbawienia duszy, czyli że wiara, najważniejsze co istnieje w życiu katolika, czysta, nienaruszona wiara, którą trzeba wyznawać, żeby pójść do nieba, tak w uproszczeniu mówiąc. Wiara katolicka, nieskażona, czyli sprawy wieczne, sprawy ostateczne, sprawy być albo nie być duszy w wieczności, to znaczy wszystkie będą, ale nie tam, nie wszystkie w tym samym miejscu i w tym samym stanie. Do tego się jakoś mało ludzi odnosi, a tutaj jakby ksiądz Paliarani chyba uderza od razu w to, co jest najważniejsze. Czy prawo kanoniczne w ogóle nie jest po to, żeby zachowywać wiarę? Czy można wykorzystywać je do tego, żeby ktoś, kto mówi Watykanowi tam z tymi waszymi ustaleniami odnośnie panów tej samej płci, to błądzicie. Z tym, że przychodzi arcybiskupka, to jest pani pielęgniarka i wy mówicie, że Duch Święty w obu kościołach, to błądzicie. I tak można by teraz wymieniać. Bractwo to mówi kościołowi. Zmieniliście liturgię, jest cała wykładnia dlaczego, no to jest protestantyzacja mszy świętej, oduczanie się w ogóle tego, czym jest Najświętsza Ofiara, nauka o tym, że to jest jakaś uczta, spotkanie tam wiernych, coś tam i tak dalej. No można by powiedzmy 100 krystalicznie czystych, logicznych rzeczy wypisać, które tradycja katolicka mówi współczesnej hierarchii. Spójrzcie. Tu i tu i tu i tu. A oni na to wyciągają prawo kanoniczne i tym prawem kanonicznym straszą tych ludzi. Czy do tego w ogóle służy prawo kanoniczne? Powstaje pytanie wyłaniające się z tekstu księdza Paliaraniego. I poczytajmy fragmenty być może. Poprzez niniejszy tekst Bractwo pragnie z synowską szczerością wyrazić waszej świątobliwości oraz całemu Kościołowi powszechnemu w obecnych okolicznościach swoje przywiązanie do wiary katolickiej, niczego nie ukrywając. Bractwo składa w ręce waszej świątobliwości tę prostą deklarację wiary. Sądzimy, że odpowiada ona niezbędnemu minimum, aby móc być w łączności z Kościołem, nazywać się prawdziwie katolikami i, co za tym idzie, być synami waszej świątobliwości. Nie pragniemy niczego innego, jak żyć i być utwierdzani w katolickiej wierze rzymskiej. I tutaj mamy deklaracja wiary katolickiej. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, mądrości Bożej, słowa wcielonego, który chciał tylko jednej religii, który uczynił stare przymierze ostatecznie przestarzałym. Nie będę czytał całego tego wyznania wiary, natomiast powiedziałbym, że ono dotyka w wielu miejscach spraw, które ostatnio wydają się być dla Kościoła nie do końca jasne, czyli że Jezus Chrystus chciał tylko jednej religii. Czy jakikolwiek współczesny hierarcha odważyłby się coś takiego powiedzieć publicznie w dobie tego, że no, anglikanka w stroju arcybiskupa, jakaś zdezorientowana świecka pani pielęgniarka jest witana w Watykanie i tam macha tą rączką nad hierarchami Kościoła katolickiego. Czy oni są w stanie powiedzieć, że Chrystus chciał tylko jednej religii, to jest religia katolicka? Dalej, że uczynił stare przymierze ostatecznie przestarzałym. No cóż też tutaj ksiądz Davide Paliarani mówi? No tymczasem mówi, tak jakby mówił, że 2 plus 2 jest 4. Czysta rzecz po prostu, prosta, czysta, oczywista rzecz. Dalej, to są bardzo wzniosłe, każde zdanie jest bardzo wzniosłe, powiedziałbym. O tym, że Chrystus wylewając swą najdroższą krew i w tej krwi ustanowił nowe i wieczne przymierze, znosząc stare. Uwaga, dalej. Zaraz powinno nam się przypomnieć, co kardynał Fernandez, ten, który teraz straszy bractwo i jego wiernych karami kościelnymi. Uwaga, z Bożego postanowienia Najświętsza Maryja Panna została bezpośrednio i ściśle złączona z całym dziełem odkupienia. Przeto zaprzeczanie temu złączeniu w określeniach przekazanych przez tradycję oznacza zniekształcanie samego pojęcia odkupienia. Przyznam, że brzmi to, uwaga, tak jak chciała go opatrzność Boża. No to są bardzo ożywcze, bardzo mądre słowa, ale takie, których dzisiaj się w ogóle nie słyszy. Oczywiste, jeżeli jest objawienie Boże i w tym objawieniu rola odkupieńcza, czyli tajemnica odkupienia jest taka, to jak się ją przedstawia na przykład tak, bez Maryi, to już jest jakaś zupełnie inna. I to, gdyby się cofnąć, im dłużej ktoś jest w tradycji, czyta na przykład tylko stare, no po prostu przedsoborowe, lektury duchowe, encykliki, bardzo interesująca literatura, której u mnie się już nazbierało bardzo dużo. Jak się tego, to dużo tego czyta, to z tego się przebija oczywista oczywistość, zresztą nauczana wprost, że katolicyzm to jest tak jak powiedzmy symfonia napisana przez na milion nutek i jeżeli jedną z tych nutek ty opuścisz albo jedną z tych nutek ty świadomie zagrasz inaczej, to masz problem. To wtedy zabrudzasz wiarę. To jest bardzo poważna sprawa. I pomijając jakieś odpowiedzialności osobiste, tylko wszystkie te milion nutek zagranych dokładnie tak, jak jest w magisterium Kościoła, dają katolicyzm. I jakby dlatego też zamieszczę to wyznanie wiary przełożonego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, żebyś, mój drogi widzu, sprawdził, czy czytając je, masz jakby wrażenie, że jest to 2 plus 2 jest 4, a również jakieś takie, no, ożywcze. Słyszeć te sprawy tak prostym językiem, które dziś w Kościele są jakby za całymi, całym szeregiem zasłon dymnych. No jak tak mówić, że jak tak mówić na przykład, że co Chrystus chciał jednej religii katolickiej, a co z naszymi kochanymi braćmi w wierze, protestantami, co z naszymi starszymi braćmi w wierze z państwa na literkę I, co powiedzmy z naszymi schizmatyckimi braćmi w wierze, czyli z prawosławnymi. Na przykład dość ożywcze jest potem takie zdanie, że to co powiedział Chrystus, że idźcie i nauczajcie cały świat chrzcząc ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tutaj jest napisane, że ta konieczność dotyczy całej ludzkości bez wyjątku i obejmuje w jednakowy sposób chrześcijan, panów na literkę Z z kropką, muzułmanów, pogan i ateistów. I to są takie słowa, które no, dla katolika wydają się oczywistością, jednakowoż dopiero co papież Franciszek mówił, że nie, prozelityzm, czyli nawracanie kogoś, kto nie jest katolikiem, na katolicyzm, no to nie, no, to nie. Tutaj dalej przełożony Bractwa pisze, że to pozostaje ważne aż do końca świata, czyli nakaz Chrystusa, aby głosić ludzkości Ewangelię. I odpowiada najbardziej bezwzględnej, najpilniejszej konieczności na tym świecie. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zatem zaniechanie wypełnienia tego polecenia stanowi najcięższą zbrodnię przeciw ludzkości. Oczywiście tutaj no, każdy, kto chociaż trochę tematami się interesuje, wie, że słowo kto uwierzy dzisiaj jest bardzo przekłamane, nie? Bo to protestant też w coś wierzy, no to już chyba i też jest ochrzczony, ważnie, więc chyba też się go to dotyczy, więc słowo uwierzy po katolicku jest przylgnie rozumem, umysłem do całego objawienia Bożego. Nie musi go od razu w sekundzie uwierzenia poznać całego, ale od razu z góry je akceptuje, tak jak naucza i przekazuje Kościół katolicki w swoim niezmiennym nauczaniu. I potem odkrywa kolejne odsłony tego niezmiennego nauczania i do nich również musi rozumem przylgnąć. Do tych miliona nutek, jeżeli jedną z nich zaneguje, świadomie powie, ta nutka nie, no to przeczy całości. To znaczy uwierzy. Po katolicku. Dalej, przełożony Bractwa pisze, uwaga, jedność Kościoła wypływa istotowo z przylgnięcia wszystkich jego członków do jedynej prawdziwej wiary, wiernie zachowanej, nauczanej i przekazywanej przez hierarchię katolicką na przestrzeni wieków. Więc dzisiaj się mówi o naszej jedności z heretykami, wyznawcami w każdym razie herezji, protestantami, starszymi braćmi w wierze, tym co krew jego na nas i na dzieci nasze, schizmatykami, że jedność my tutaj. Oczywiście tutaj jest może rozróżnienie na teoretycznie chrześcijan, a starsi bracia w wierze, to nie wiadomo, czy tam z nimi mamy mieć jedność, ale jedność. No i ksiądz tutaj paliarani jak kawa na ławę. No oczywiście jedność polega tylko, jest tylko wtedy, że chcemy. Ja bardzo chcę też mieć jedność z panią pielęgniarką ewangeliczką, tylko że wtedy ona musi tam się godnie ubrać i nawrócić w pełni na katolicyzm i chcę mieć z nią jedność. Kto? Ja nie odrzucam jedności z zdezorientowaną panią pielęgniarką, teoretycznie arcybiskupką Canterbury. Nie odrzucamy jedności z nikim. Chcemy tej jedności w Kościele katolickim, usilnie namawiając wszystkich i modląc się za nich, aby przylgnęli do wiary katolickiej. O takiej jedności po katolicku się kiedyś mówiło. Dalej, ksiądz Davide Paliarani pisze, zaprzeczenie choćby jednej prawdy wiary niszczy samą wiarę i czyni radykalnie niemożliwą jakąkolwiek łączność z Kościołem katolickim. Dalej pisze, że jedyną łączność można uzyskać przez to, że wszyscy do katolicyzmu. Uwaga, biskup Rzymu, namiestnik Chrystusa, jest jedynym podmiotem posiadającym najwyższą władzę nad całym Kościołem. To jest niesamowite, że ci ludzie, którym się zarzuca, że oni mówią biskup, że są się sprzeciwiają papieżowi, to tylko ci ludzie tak naprawdę bronią Ojca Świętego. Jeżeli nawet Ojciec Święty w tym momencie błądzi, co jest możliwe, a o tym, że jest możliwe, kawa na ławę przekonują nas nasze oczy i nasze uszy, jak się posłucha. No skoro pozwala prowadzić modlitwę zdezorientowanej pielęgniarce w kaplicy położonej najbliżej grobu świętego Piotra i mówi, że Duch Święty ją też tam prowadzi, modlimy się razem, żebyśmy razem dawali światu Chrystusa, no to jest w tym momencie Ojciec Święty w błędzie. To jest możliwe. No i teraz największy zarzut do bractwa, o czym mówiłem przed chwilą, że oni wyświęcając biskupów nadadzą im władzę, jurysdykcji, więc jakby stworzą osobną strukturę. To właśnie ci, którzy tak twierdzą, uzubażają papieża z jego najwyższej, jakby bardzo ważnej władzy, prerogatywy, aby to on nadawał władzę jurysdykcji. Ty w tamtym rejonie, ty w tamtym rejonie, a ty nad taką dykasterią, a ty nad taką dykasterią. I bractwo tego w ogóle nie robi. I mówi, to bractwo mówi, to należy do papieża. Jeżeli papież nam nie nada władzy jurysdykcji, to nie mamy żadnej władzy jurysdykcji, nie ma żadnej schizmy. Natomiast dzisiaj się naucza odwrotnie, zgodnie zresztą z tym, że po Soborze Watykańskim II, no jednym z przepotwornych błędów, które wkradły się do Kościoła, jest tak zwany kolegializm, czyli stopniowe obdzieranie samego Ojca Świętego z jego najwyższej władzy. Teraz to już zaszło tak daleko, że na tym synodzie o synodalności lud Boży, również niekatolicy, transwestyta jakiś czy coś, wsłuchuje się w słowo Ducha Świętego i mówi Kościołowi, jak powinno być. Biskup jest zobowiązany usłyszeć Ducha Świętego przez lud Boży, również niekatolików. No a gdzie tu w ogóle papież, to już w ogóle. No ale przedmiotem tego odcinka nie jest synod o synodalności synodalnej, a list Wyznanie Wiary Przełożonego Bractwa. Potem jest cała nauka o mszy świętej, którą mam nadzieję, mój drogi widzu, przeczytasz sobie zaraz po zakończeniu tego odcinka. Potem, kawałek dalej, pada słowo, które w ogóle, według mnie w ogóle już nie pada, no od soboru, gdyby ktoś, nie wiem, sztuczna inteligencja, gdyby miała tak daleko wgląd we wszystko, to byłoby przerażające, ale ile razy od soboru, z każdym rokiem, można by tak, lata, końcówka lat 60., lata 70., lata 80., lata 90., ile razy od najwyższych hierarchów i też z ambon pada słowo dusza. Jestem przekonany absolutnie, że ten wykres by tak leciał. To na ekranie może tak. Ile razy słowo, w ogóle słowo pada dusza? Jak i dzisiaj, gdzie się mówi o duszy? Czy papież mówi coś o duszy? No a tutaj jest, że pomoc udzielana duszom, dusze, wydają się być ważne w katolicyzmie. Dalej ksiądz Paliarani mówi o zbawieniu dusz. Też sprawa ważna w katolicyzmie. Dalej mówi oczywistą oczywistość, z którą bardzo dużo katolików ma dzisiaj taki mętlik w głowie. No ja osobiście dostałem ostatnio od pewnej osoby taki mocny zarzut, że nie ma miłości w tym, co robię, ponieważ akurat pan Krajcki na moim kanale powiedział o paru osobach, jak one działają i że one działają niedobrze. I że to jest hejt, atak na te osoby i nie ma w tym żadnej miłości. I że ja za to biorę odpowiedzialność i tak dalej. No dostałem takie wiadomości. Tutaj ksiądz Paliarani pisze, za przykładem świętego Jana Chrzciciela prawdziwa miłość bliźniego zobowiązuje nas do upominania grzeszników i nie rezygnowania nigdy ze środków koniecznych do zbawienia ich dusz. I naprawdę, no może już bardzo upraszczając, ale raczej biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Wielu ludzi dzisiaj, również katolików, jest absolutnie przekonanych, że jeżeli ja powiem ci jakieś słowa, a po nich tobie stało się niemiło, to zadziała się niemiłość, czyli prawie nienawiść. Miłość jest to wtedy, kiedy ja mówię słowa, po których ty się czujesz dobrze. Kiedy powiem słowa ja, ktokolwiek inny, po których ty się czujesz niedobrze, nie było w tym w ogóle miłości. Sprawy takie jak moment, rozważmy meritum. Albo słowa są zgodne z prawdą, wtedy są dobrem, albo są niezgodne z prawdą i wtedy są złem. Kiedyś tak się myślało. Dzisiaj, czy poczułem się ciepło i miło, wtedy jest miłość. No, ksiądz Davide Paliarani mówi, że prawdziwa miłość bliźniego zobowiązuje do czegoś innego. To jest interesujące. Ten, kto spożywa ciało pańskie i pije jego krew w stanie grzechu śmiertelnego, spożywa i pije swoje własne potępienie. no to chyba wprost mówimy o ludziach, a nie, to dalej jest rozwinięte. No chodzi oczywiście o czy fiducia supplicans, czy błogosławienie par tej samej płci, ale raczej chodzi o, przepraszam, amoris laetitia, nie, że pod pewnym kątem patrząc, to rozwodnik w ponownym związku, nie zachowujący czystości, jak tam na miejscu proboszcz rozezna, posłucha Ducha Świętego czy coś, to wtedy może dać komunię świętą. W katolicyzmie te sprawy nigdy nie były w ten sposób przedstawiane. Tam nie ma takiego wiecznego rozciapkania wszystkiego. Ten, kto spożywa ciało pańskie i pije krew jego w stanie grzechu śmiertelnego, spożywa i pije swoje własne potępienie. A żadna władza nie może zmienić tego prawa zawartego w nauczaniu świętego Pawła i tradycji. Grzech nieczysty przeciw naturze. No, o czym tu może być mowa? Grzech nieczysty przeciw naturze. I ksiądz Davide Pagliarani mówi o tym, że ten grzech woła o pomstę do nieba. W tym samym czasie, w którym synod o synodalności synodalnej wydał synodalny dokument końcowy swojego synodalnego, to słowo jest w ogóle trudne dla mnie, synodalnego spotkania, gdzie mówi o tym, że akty takie dwóch panów na przykład, oj, tutaj Kościół zbyt rygorystycznie do tych spraw podchodził i to trzeba teraz rozeznawać wszystko na nowo. Nie dokonałem być może właśnie zbyt naukowej analizy tego ostatniego dokumentu, ale być może postaram się zrobić to bardziej rzetelnie w najbliższym czasie. W tym samym czasie no, przełożony bractwa, ten, który jest przez tamtego kardynała ciągle straszony schizmą, przypomina, że jest to grzech wołający o pomstę do nieba. Więc przed chwilą było wprost do Amoris Laetitia, tutaj mamy wprost do fiducia supplicans. Para praktykująca tę nieprawość winna być wspomożona w wyzwoleniu się z niej i nie może być w żaden sposób formalnie ani nieformalnie być błogosławiona przez szafarzy Kościoła. No ale przecież my użyjemy słowa nieformalnie i wszystko jest już okej. Tak się wydaje wielu za granicą, szczególnie kapłanów, do sprawy podchodzić. Dalej przełożony bractwa pisze o jakby o społecznym panowaniu Chrystusa, czyli wizji zupełnie zarzuconej po soborze, która jest oczywistą oczywistością dla katolika. I tutaj pisze o tym również tak, chrześcijaństwo nie jest zwykłym zjawiskiem historycznym, lecz jedynym porządkiem chcianym przez Boga między ludźmi. To już posoborowa mądrość zupełnie nie zgadza się, nie lubi to. Nie Kościół ma się przystosować do świata, lecz świat ma być przemieniony przez Kościół. Również nie do końca jest to zgodne z tym, z duchem, który już dawno przeżarł wszystkie niemalże zakamarki Kościoła po Soborze Watykańskim II. I jest potem takie, powiedzmy, bardzo wzniosłe zakończenie. Jeżeli jesteś, mój drogi widzu, zainteresowany, przeczytaj sobie proszę to wyznanie wiary. Tym sposobem będę kończył ten odcinek. Na dzisiaj to myślę wystarczy. Jeżeli masz chęć, mój drogi widzu, napisz w komentarzu, które z powyższych, czy też może poniższych materiałów, tematów będą dla ciebie interesujące. Czy chcesz, żebym rozwinął Lex Szarlatan w Polsce, czyli czym tak naprawdę jest troska o dobro pacjentów, żeby ich tam chronić przed brakiem konsensusu naukowego środowisk medycznych i tak dalej. Czy interesuje cię ten dokument, bo już parę mądrych osób go omówiło, ten dokument synodalny, dokument końcowy o synodalności i tak dalej na temat właśnie panów i pani, no ale głównie panów, panów jakby, którzy no, dopuszczają się między sobą i to teraz Kościół będzie zmieniał swoją teoretycznie linię. Oczywiście nie może tego zmienić naprawdę, ale może zmienić to, co mówi ludziom, mamić ich współczesna hierarchia. Czy to jest interesujące? Czy chciałbyś, abym dostał, ostatnio dużo dostaję takich wiadomości, gdzie przedstawia mi się różne osobistości, które wydają się być taką awangardą postępowości w Kościele katolickim. Na przykład taka siostra, doktor habilitowany Joanna Nowińska. No, tutaj znowu, gdyby się przyjrzeć nauczaniu tej siostry, a nie jest to jakaś taka nisza, to są całkiem spore zasięgi. Dziesiątki tysięcy ludzi potrafi posłuchać tego, co taka siostra tłumaczy.
No właśnie, więc teraz jest tak. W Biblii w ogóle nie ma słowa pokuta. Więc wszyscy mówcy, którzy używacie słowa pokuta, sorry, takiego słowa w Biblii nie ma. Co jest w Biblii?
Amen. Co jest w Biblii właśnie?
W Biblii jest słowo szuf, czyli obróć się ku Bogu.
No to znowu, spadną na mnie słowa o tym, ile nienawiści mam w sercu i że nie ma w tym żadnej miłości.
Tak dużo się mówi w Kościele Uczynkach. Wręcz księża, pastorzy zachęcają. Mówią, że wiesz, no tak się nie da. Że niby łaska, no ale jednak, no coś musisz zrobić. Jak z tym zbawieniem, no.
No właśnie, a trzeba zrobić przed, czy trzeba zrobić po? Czyli musisz coś zrobić, żeby zostać zbawionym? Czy musiałeś coś zrobić, nie wiem, w preegzystencji, żeby zostać zbawionym?
To jak inaczej powiedzieć Kościołowi w Polsce, czyli wiernym, no że lepiej trzymać się katolicyzmu niż sprotestantyzowanej wersji jakiegoś nowego synodalnego sosu, jakiejś takiej zupy, w której, no przedziwna sprawa jest, że siostra zakonna, katolicka siostra zakonna staje przed ludźmi i tak jakby w ogóle nie było 2000 lat Kościoła. Pomija całe magisterium, tłumaczy pismo. Ma takie pismo święte, gdzie ma miliard zakładek, jest biblistką chyba i tłumaczy na podstawie pisma teraz wszystko. Czyli tak dokładnie jak robią protestanci.
Nie ma czegoś takiego jak pokuta, czyli nie musisz nic robić, żeby Bogu wynagrodzić. Dlaczego? Bo Bóg nie ma z tym problemu.
Nie ma w ogóle nauczania Kościoła o pokucie. Ona sprawdziła w piśmie i tam nie ma o pokucie. Na przykład. To może być uznane za zarzut wyciągnięty z kontekstu. Natomiast no nie, no dokładnie to tak mówi siostra Nowińska. I wyglądałoby na to, że w obliczu przedziwnych wydarzeń na świecie, kiedy wiele umysłów będzie skłaniało się teraz ku katolicyzmowi, bardzo mocno będą im przed oczy rzucane takie reflektory pentakostalnego charyzmatyzmu i właśnie takiego nowoczesnego nauczania katolickiego. No a osoba o moich poglądach w jaki sposób ma o tym mówić ludziom, że hello? To znaczy, ja myślę, wiem, jak to się powinno mówić, natomiast pytanie do tych wszystkich, którzy uważają to za brak miłości w moim serduszku, że komuś będzie przykro. Ktoś powie, ja znam tę siostrę, wspaniała kobieta, ona była ostatnio u nas, ile żeśmy się naśmiali do drugiej w nocy. To takie są argumenty, ile ciepło od niej bije. To są argumenty ludzi. Ty jej nie znasz. No ona mówi tutaj wprost, że Pan Bóg nie oczekuje naszej pokuty, ale ja nie mogę się do tego odnieść, bo ja jej nie znam i nie byłem z nią na kawie. Okej. Okay. Mój drogi widzu, tym sposobem będę już dobijał do brzegu. Życzę Ci błogosławionego weekendu i poproszę Cię, że jeżeli to, co tutaj dzisiaj mówiłem, miało dla Ciebie jakieś znamiona sensu, to proszę Cię o łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisanie co najmniej 7-wyrazowego komentarza. Przypomnij nam też, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta praca tutaj głównie opiera się o wsparcie finansowe widzów, a za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli ktoś jeszcze uważa tę pracę za wartą wsparcia finansowego i chciałby, żeby ona była kontynuowana i się rozwijała, to szczegóły, jak można wesprzeć nas finansowo, znajdują się w opisie tego odcinka. I wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. I na koniec przypominam też o reklamowanej dzisiaj ofercie Rancha Burkatówki, prowadzonego przez katolików tradycyjnych. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości, pośredniczko wszelkich łask i pogromicielko wszelkich herezji. Wstawiaj się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Piusie V, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.